słuchacie czwartego odcinka podcastu Mało Powiedziane. Z tej strony jedna z waszych prowadzących, Weronika Truszczyńska, a po moich dwóch stronach, prawej i lewej, siedzą
Nadia Urban,
Piotr Sochoń.
Witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z okazji tego, że wypuszczam swojego kulinarnego e-booka z prostymi przepisami kuchni chińskich. O, dziękuję za brawa. Będziemy rozmawiać o kuchniach chińskich i o jedzeniu w Chinach ogólnie.
Ja jestem zachwycona, bardzo się cieszę z tego odcinka, ponieważ po pierwsze kocham jeść, po drugie uwielbiam mówić o jedzeniu, czytać o jedzeniu, oglądać jedzenie. W ogóle przy podróżowaniu jedzenie, próbowanie nowych potraw to jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy, więc będzie super.
Ja tylko powiem, zażartuję sobie z Nadii, mam nadzieję, że nie obrazi się na mnie, ale...
To zależy.
Zauważyłem, że przed każdym odcinkiem mówisz... Ten temat jest dla nas bardzo bliski, tak jak mówiłaś o internecie. Ten temat jest nam bardzo bliski, bo korzystamy z internetu. Praca jest nam bardzo bliska, bo pracujemy, więc teraz, żeby tej tradycji stało się zadość, muszę powiedzieć, że jedzenie też jest nam bliskie, bo jemy.
Jemy. Ja myślę, że jedzenie jest dla nas najbliższe, przynajmniej dla mnie z tego wszystkiego. I w ogóle w Chinach jest super rozbudowana kultura jedzenia. Ona jest też bardzo ważna dla Chińczyków, więc myślę, że to jest temat godny poruszenia. Mojego e-booka znajdziecie na mojej stronie weronikatruszczyńska.pl, a jeżeli szukacie trochę więcej informacji, to zapraszam też na mój Instagram wtruszczyńska. Tam na bieżąco piszę o e-booku, będą działania promocyjne, będzie na pewno live z gotowania ze mną i podejrzewam, że na moim kanale będzie przepis na zupę do hotpota, tą taką ostrą syczuańską. Premiera mojego e-booka kulinarnego planowana jest na około 18-20 sierpnia tego roku, czyli 2021.
A tak z ciekawości, bo przyznam się szczerze, że mimo, że oczywiście bardzo dużo jemy chińskiego jedzenia, no jest to oczywiste, mieszkamy w Chinach, kuchnia chińska jest jedną z najwspanialszych kuchni świata, więc tak, jemy chińskie jedzenie, natomiast ja bardzo rzadko gotuję chińskie jedzenie. Więc zastanawiam się, czy twoja percepcja na niektóre dania, które tak często jemy, tylko jemy je po prostu w jakichś tam food jointach, restauracjach, po tym jak ugotowałaś je sama, czy zmienił się twój stosunek do tego jedzenia?
Do niektórych tak. Głównie dlatego, że w Chinach bardzo dużo rzeczy jest dostępnych jako półprodukty. Na przykład taki makaron liangpi na pewno kojarzycie.
Oczywiście.
Tak?
Jadłam dzisiaj.
Jeżeli chcecie sobie zrobić...
Szczególnie latem jest to wspaniałe danie.
To jest taki zimny, skrobiowy makaron zrobiony na ostro, podany z ogórkiem. I problem jest taki, że jeżeli chcecie sobie w Chinach zrobić liangpi w domu, to zrobienie tego zajmuje 20 minut. Kupujesz sobie ten makaron. On jest w takich wynalecznikach, więc tniecie go na makaron, dodajecie jakąś oliwę chili, dodajecie ogórek, gotowe. Problem jest taki, że w Polsce nie jesteście w stanie kupić tego makaronu, więc trzeba go zrobić samemu. A zrobienie tego makaronu zajmuje tak 10 godzin.
Ten proces przygotowania tego makaronu jest tak ciężki.
Właściwie
więc...
to nie jest nawet makaron tak naprawdę.
No tak, no właśnie.
No właśnie.
Właśnie, to jest bardzo złożone w kuchni chińskiej, gdzie... Nawet nie bardzo często smaki są różnorodne i wyrafinowane, ale też techniki przygotowania są, myślę, że są bliższe właściwie sztuce niż gotowaniu.
No właśnie, ale mówimy o kuchni chińskiej, chińskim jedzeniu, no ale tak naprawdę czy możemy mówić o kuchni chińskiej jednej?
Moim zdaniem nie. I ja to zawsze podkreślam, że mówimy raczej o kuchniach chińskich. Jest ich wiele różnych, no bo czy możemy porównać jedzenie na przykład szanghajskie, takie, które pochodzi z Szanghaju, do jedzenia syczuańskiego?
No nie, zdecydowanie nie. I tak samo, no nie wiem, są takie regiony jak na przykład Xinjiang, które w ogóle mają tak dystynktywną, odmienną kuchnię, że wiele osób, gdyby zobaczyło te dania, mogło pomyśleć, że to w ogóle nie pochodzi z Chin.
Zgadza się. Chiny są bardzo duże, tak geograficznie. Powierzchnia Chin jest ogromna, więc to jest niemożliwe, żeby w każdym regionie jadło się to samo. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że w Chinach jest bardzo dużo mniejszości etnicznych, 55 oficjalnie uznawanych. I większość z tych mniejszości etnicznych też ma swoje kuchnie. Na przykład jak się pojedzie do Yunnanu, na południu mieszkają Dajowie. Nie Tajowie, tylko Dajowie. I oczywiście oni są spokrewnieni z Tajami też, dlatego tak się podobnie nazywają. I ich kuchnia też trochę przypomina tajską. Po części się różni, ale jak się je dajskie jedzenie, to ono to tajskie przypomina. No i nie bardzo kojarzy się z takim stereotypowym, powiedzmy, chińskim jedzeniem, które dostaje się w polskiej restauracji, w chińskiej restauracji w Polsce, ale myślę, że o tym jeszcze pogadamy sobie później.
Ja bym chciał tylko dodać do tego, że jedzenie jest w Chinach czymś naprawdę szczególnym, także w wymiarze towarzyskim i społecznym. I przekonałem się o tym ponownie właśnie dzisiaj, przygotowując się do tego odcinka, bo zapytałem znajomych o coś, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, czyli na ten podział taki książkowy na 8 rodzajów kuchni chińskich. No i to otworzyło całą wielką rozmowę, po prostu gdzie zgromadziliśmy się przy jednym komputerze, oglądaliśmy dania, porównywaliśmy kuchnie różnych prowincji. I w Chinach, w kraju, w którym czasami ciężko jest nawiązać kontakt taki bardziej bezpośredni i szczery z osobą, którą właśnie poznaliśmy, gdzie nie ma takich tematów, które bardzo często łączą ludzi, na przykład w Polsce, gdzie można coś powiedzieć o polityce, może o sztuce, w jakichś bieżących wydarzeniach. Zazwyczaj w Chinach tym tematem będzie kuchnia.
Tak, będzie żarcie.
Będzie żarcie.
Zdecydowanie. Weronika, powiedz, mogłabyś nam dać jakiś taki rys historyczny tego, jakie znaczenie miała kuchnia w Chinach?
Oczywiście. Myślę, że nie będziemy tutaj przechodzić przez wszystkie dynastie imperialnych Chin, bo to byłoby za dużo. Ja sobie tutaj tylko wypisałam kilka takich kluczowych wydarzeń, nie tyle kluczowych, co ciekawych, zabawnych i tak dalej, o których można wspomnieć, jeżeli mówimy o historii jedzenia w Chinach. Zacznijmy od tego, że około roku 2000 przed naszą erą do Chin przybyła pszenica. I ja wiem, że Chiny się bardziej kojarzą z ryżem niż z wyrobami pszennymi, aczkolwiek to jest błędne założenie, bo mówi się, że na południu, Chińczycy z południa jedzą raczej potrawy oparte o ryż, ale Chińczycy na północy, czyli na przykład na Tungbeju, jedzą raczej potrawy oparte o mąkę. I będą to na przykład makarony, czy też bułki baozi. I mąka pszenna jest oczywiście najpopularniejszą mąką do dzisiaj. W późnej dynastii Zhou, to są lata od roku 400 do roku 200 przed naszą erą, to były czasy Konfucjusza, kulinaria urosły w Chinach do rangi sztuki wysokiej. W czasach dynastii Han, czyli od roku 200 przed naszą erą do roku 200 naszej ery, gdy w Chinach zaczęły coraz bardziej rozwijać się szlaki komunikacyjne, zaczęły też odbywać się głębsze wymiany pomiędzy regionami, znaczy wymiany produktów kulinarnych, i oznaczało to, że kuchnie poszczególnych regionów stawały się bogatsze o nowe składniki. Składniki, które przybyły z innych regionów. I również wtedy narodziła się koncepcja 5 podstawowych smaków, które powinny znaleźć się w dobrym posiłku, jakby żeby wydobyć taką smaczność tego
pełnię
posiłku.
Pełnię smaku.
Tak. I były to suan, tian, la, ma oraz xian. I suan oznacza kwaśny, tian oznacza słodki, la oznacza pikantny, ma to jest ten taki charakterystyczny posmak, nawet nie posmak, to jest to uczucie mrowienia języka i to jest to uczucie, które czuć po zjedzeniu pieprzu syczuańskiego. Mm-hmm. I oraz xian to jest oczywiście smak słony i tak jak dzisiaj bardzo dużo się mówi, tak wcześniej, czyli mówimy teraz o dynastii Han, do posolenia posiłku raczej używało się sosów sojowych, a nie soli, tak jak robimy to w Polsce czy ogólnie na Zachodzie, tak do dzisiaj w Chinach używa się raczej sosów sojowych. Jako że kuchnia za czasów dynastii Han przeżywała swój rozkwit, ogólnie nie tylko kuchnia, bo dynastia Han jest uważana za jeden z takich okresów największego prosperity chińskich czasów imperialnych, to poeci za dynastii Han bardzo często narzekali na leniwych arystokratów i rządzących, którzy nie robili nic innego, tylko całymi dniami żarli.
Skąd my to znamy?
Wiele się zmieniło.
Tak. A jak jesteśmy przy poetach, to też warto wspomnieć o Li Baiu, poeta chiński, który pisał wiersze za czasów dynastii Tang. Tang to jest inna, bardzo taka do dzisiaj poważana dynastia, za której czasów mówi się, że było w Chinach dobrze. I Li Bai, poeta Li Bai słynie z tego, że pisał wiersze o jedzeniu i piciu, w nawiasie alkoholu. Ogólnie Li Bai do dzisiaj, przynajmniej mnie się wydaje taki całkiem zabawny, bo o nim się uczą dzieci w szkołach, Po czym poezja Libaja bardzo często wychwala bycie pijanym i czasami czyta się te wiersze i myślisz sobie, dlaczego o tym się uczą dzieci w szkołach? Albo w chińskich miastach można też na przykład znaleźć takie statuły, pomniki Libaja, który wznosi toas, ma w ręku po prostu kieliszek i go trzyma tak do góry, wiecie.
W Chinach często można spotkać, i w ogóle w Azji, ale pomniki jedzenia lub osób konsumujących.
To prawda.
Tak. To jest azjatycka rzecz. I takie rzeczy są na przykład na zachodzie pomniki lamien, takich ciągniętych takich nudli, takich rwanych właściwie, byśmy makaronu to przetłumaczyli.
A czy tak w Syczuanie jest pomnik ludzi jedzących hot pot?
Nie widziałem, ale zdecydowanie tak.
Mógłby
albo
być
w Chongqing ewentualnie. Tak, tak, tak. To jeżeli nie ma, to apelujemy do lokalnych władz o wzniesienie takiego pomnika. Ja mogę posłużyć nawet jako model do pozowania, jedząc hot pot.
Ja byłam teraz w Dzięszłej w Yunanie i tam bardzo popularnym, takim tradycyjnym nawet sposobem jedzenia jest takie tofu. Jest taki stół, niewysoki, siada się na takich stołkach wokół stołu i w tym stole jest taki wbudowany grill. Taki prawie duży jak ten, jak cały stół. I na tym stole się grilluje takie tofu w kształcie sześcianów, prostopadłościanów i jest w tej miejscowości, czyli w tym Dzięszłym, mieszka tam 500 000 ludzi, jest tam pomnik ludzi jedzących tofu.
Bardzo mi się to podoba, że w przestrzeni publicznej właśnie są takie pomniki bez nadęcia w Chinach, akurat i w ogóle w Azji, bo takie pomniki widzieliśmy chociażby też w Kambodży.
Tak, no w Kambodży, w Kampocie jest wielki pomnik kraba.
Pomnik kraba, to prawda.
Pomnik kraba mi się podoba. Mhm. Dalej przeskakujemy już do naszej ery. Jesteśmy w naszej erze, ale jeszcze dalej przeskakujemy. Bo teraz chcę wam powiedzieć trochę o papryczkach chili, które dzisiaj bardzo mocno są kojarzone z kuchnią syczuańską. Mm-hmm. I wydaje się, nam wszystkim wydawałoby się, że ten hot pot syczuański istnieje w Chinach od tysięcy lat. Mm-hmm. Papryczki chili przyjechały do Chin dopiero w wieku XVI i one zostały przywiezione przez Hiszpanów i Portugalczyków prosto z Meksyku.
I one trafiły tak naprawdę do Syczuanu, bo to jest wczesna dynastia Qing. I one trafiły do Syczuanu podobno, no właśnie ze wschodu bardziej. I głównie one jakby ze wschodu, czyli z tych miast portowych, trafiły do Hunanu. I ponieważ w Syczuanie była taka sytuacja, że na przełomie dynastii Ming i Qing, czyli na przełomie wieku XVI i XVII, tam grasował taki rewolucjonista, bym powiedział, wiejski, który właśnie...
Grasował rewolucjonista?
Tak, ale to bez skojarzeń żadnych z patronem naszego podcastu. On miał ksywę, zapomniałem jak on się nazywał, ale on miał ksywę Huanghu, żółty tygrys. Mm-hmm. I on był jakby przywódcą tej rewolty wiejskiej i on naprawdę wymordował bardzo, bardzo wiele ludzi w Syczuanie. Historycy teraz właściwie spierają się dokładnie co do liczby, natomiast skutkowało to tym, że masa ludzi przeniosła się do Syczuanu właśnie z okolicznych prowincji, między innymi z Hunanu i podobno właśnie oni przynieśli tę papryczkę do Syczuanu.
Bardzo ciekawa historia, mm-hmm, więc myślę, że warto pamiętać, że hotpot syczuański nie powstał 5000 lat temu i nie był Syczuńczykami przez 5000 lat ich historii, tylko jest z nimi po prostu przez ostatnie 500 lat, a nie 5000. To samo tyczy się ogólnie też tych takich klasycznych potraw, które dzisiaj uznajemy za klasyczne chińskie, jakiś taki chao mien, czyli smażony makaron, czy chao fan, czyli smażony ryż. To wszystko to są potrawy, które relatywnie niedawno zaczęły zdobywać popularność.
To jest ciekawe, bo ja myślę sobie o innych krajach, o jakichś takich typowych daniach, takich staple foods. No zobaczcie, w Polsce, czy w Irlandii, w Niemczech są ziemniaki. W Belgii czy Szwajcarii to jest czekolada. To wcale nie jest tak, że te takie typowe, popularne dania, które są podstawami kuchni, są tam po prostu od tysięcy lat, od zawsze. Więc bardzo krętymi drogami historia kulinarna wielu krajów kroczy. Też Chin.
W tradycjach chińskich ceni się cztery aspekty jedzenia i są to tak: zhong shi, czunszy oznacza tyle, co to, że jedzenie jest ważną częścią życia. To jest to, o czym Piotr powiedział, że jedzenie może być początkiem każdej rozmowy. Jeżeli nie wiecie, o czym rozmawiać z Chińczykami, rozmawiajcie z nimi o jedzeniu. Zresztą jak się Chińczycy witają, jeżeli widzą się na ulicy i w Polsce mówimy po prostu cześć, no to w Chinach możesz zapytać, a jadłeś już?
Dokładnie. Tak.
Mhm. To była rzecz, która w ogóle była dla mnie bardzo dziwna i niezrozumiała na samym początku, jak przyjechałam do Chin. Dlaczego wszyscy się mnie pytają, czy ja już jadłam? A potem dopiero
jedzenie jest ważną częścią
życia.
To
jest po prostu powitanie.
To jest powitanie. Mhm. A jadłeś już? Dalej mamy zhong yang, czyli to, że jedzenie posiada właściwości lecznicze. Dalej mamy zhong li, czyli taka symbolika jedzenia. Li ogólnie oznacza profit, ale ciężko mi tutaj mówić o profitach, bo bardzo często to są po prostu zabobony. I na przykład mówi się, że jak zjesz wysuszone ucho świni, to na przykład łatwiej będzie ci rozwiązać swoje problemy. No, to są raczej zabobony, bo nie sądzę, że ucho świni ma dużo związku z rozwiązywaniem problemów.
No właśnie, bo to jest ciekawe, że w Chinach często przy dzieleniu czy kategoryzowaniu pewnych dań jakby atrybuuje się je też jakimiś takimi elementami metafizycznymi wręcz. Tak. Prawda? Nie, to nie tylko walory smakowe mają znaczenie, ale ta kuchnia jest łącznikiem z jakimś wyższym stanem.
Tak, zjesz nos świni i coś się stanie. I do tego mamy jeszcze zhong li. Wcześniej było li na czwartym, a teraz jest zhong li na trzecim. I to jest po prostu etykieta, bo sposób jedzenia też w Chinach jest bardzo ważny, ale myślę, że o tym jeszcze powiemy za chwilę. I teraz przejdziemy do bada caixi. Bada caixi to jest 8 takich wielkich kuchni chińskich, które są w ogóle przez Chińczyków tak cenione. Oni bardzo dumni są z tego, że jest tych 8 kuchni chińskich. Kiedyś było ich 4, one symbolizowały północ, południe, wschód i zachód. Potem to rozbudowano do 8 kuchni chińskich i myślę, że możemy coś o nich najpierw powiedzieć.
Oczywiście kuchnia chińska jest na tyle rozbudowana i różnorodna, że ciężko jest wprowadzić taką jej zamkniętą i wyczerpującą kategoryzację. Poza tym podziałem na 8 kuchni, tak jak wspomniałaś, istniał też podział na te 4 główne kuchnie, które jakby odpowiadały 4 kierunkom geograficznym. Ja osobiście uważam, że jest to, tak, jeżeli chcemy uogólnić to, jakie kuchnie, jakie smaki, jakie składniki są dominujące w różnych obszarach Chin, ten podział na 4 kategorie jest lepszy niż na 8. I mógłbym tak powiedzieć, że ta zachodnia kuchnia, tylko że jak mówimy o zachodzie Chin, to nie mamy na myśli Tybetu i Xinjiangu, tylko mamy na myśli właśnie Sichuan. To jest zachód Chin w rozumieniu właśnie tych 4 kategorii. Więc ta zachodnia kuchnia Sichuan, Chongqing byłaby raczej ostra, charakteryzująca się użyciem pieprzu i chili. Z kolei kuchnia wschodnia jest delikatniejsza w smaku, można powiedzieć nawet, że bardziej wyrafinowana, z nutami słodyczy, wykorzystująca produkty morza, nie tylko ryby i owoce morza, ale także chociażby wodorosty. Jeśli chodzi o południe, czyli Kanton, to przede wszystkim bardzo świeże i lekkie jedzenie, które nie jest poddawane takiej długiej obróbce termicznej.
A północna kuchnia?
A nie powiedziałem o północnej, no to północna to jest na pewno produkty zbożowe i wykorzystanie takich mięs jak chociażby jagnięcina i baranina.
Z tych 8 kuchni to mówimy tutaj o kuchni syczuańskiej, hunańskiej, kantońskiej oraz o kuchniach z prowincji Anhui, Zhejiang, Jiangsu, Shandong i Fujian. Czyli tak jak wcześniej był ten podział na 4, wschód, zachód, północ, południe, no to te 8 kuchni, one się jakby nie rozkładają geograficznie porówno.
No one są jedna pod drugą bardzo często, bo zaczynając od Shandong, one schodzą na dół, tak? Jest Shandong, zaraz
jest
mamy...
najbardziej północną,
tak,
z prowincji
najbardziej
minionych.
Zaraz na południe jest Jiangsu, potem mamy Zhejiang, potem mamy Fujian, potem mamy Guangdong, one schodzą z północy na południe.
No tak. Właśnie ten podział na 8 rodzajów kuchni, chociaż tak jak powiedziałaś, faktycznie jest przywoływany przez samych Chińczyków, przywoływany w książkach, w filmach podróżniczych.
To na tak, studiach się ludzie o tak, tym uczą.
No właśnie. Tak naprawdę on, z tego co się dowiedziałem, on narodził się bodajże dopiero w drugiej połowie XX wieku, jakoś w latach 70. czy 80., więc to jest zupełnie
nowy
świeża,
koncept.
Świeża rzecz.
No właśnie, no te 8 kuchni to jest coś takiego, co no jest takim trochę mitem, ale okej, okay, powiedzmy mniej więcej, czym charakteryzują się te kuchnie. Zaczynając od kuchni syczuańskiej, chuancai, która akurat uważam, że jest bardzo ciekawa i jest faktycznie dystynktywna, a to, co jest w niej najbardziej dystynktywnego to jest słynna papryczka lub też pieprz syczuański, hua jiao albo ma jiao po chińsku, która nie jest ani papryczką, ani pieprzem. I to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest przyprawa, która jest naprawdę, no kuchnia syczuańska nie jest w stanie się bez niej obejść. Tłumaczy się ją na angielski jako Sichuan pepper, ale tak naprawdę biologicznie, no i właśnie nie jest to ani papryczka, ani pieprz, to jest zewnętrzna łupina jagody takiej rośliny, która nazywa się żółtodrzew pieprzowy. Nie należy ona do rodziny pieprzowatych, należy do rodziny rutowatych, wśród których są również cytrusy.
Brakuje mi tylko przytoczenia łacińskich nazw.
Mam zapisane, ale powstrzymam się.
Powstrzymaj
ale generalnie
się,
to co chcę, żebyście zapamiętali z tego mojego wywodu, to jest to, że ten w cudzysłowie pieprz syczuański ma tak naprawdę więcej wspólnego z grejpfrutem albo cytryną niż z samym pieprzem. To hua jiao ma bardzo specyficzny smak. Czujemy mrowienie na języku i jesteśmy odrętwieni tak naprawdę.
Są nawet takie anegdoty na ten temat, że w Syczuanie dodaje się tego pieprzu więcej po to, żeby móc zjeść więcej chili, które jest już typowo ostre, to jest la. To jest ta taka ostrość piekąca. Więc balansując to tym pieprzem syczuańskim, można de facto zjeść więcej ostrego.
Ale właśnie ja uważam, że, no bo mówi się o kuchni syczuańskiej, że jaka jest kuchnia syczuańska? No właśnie ostra, taka piekąca, paląca, najostrzejsza.
No właśnie ja bym powiedziała, że ostra kuchnia to jest hunańska raczej. No właśnie, syczuańska.
No właśnie, więc ja chciałam powiedzieć, że jak my byliśmy ostatnio w Syczuanie, ja trochę się bałam, dlatego że ja generalnie nie mogę jeść bardzo ostrych rzeczy, ale okazuje się, że jednak jest przewaga tego hua jiao, tej papryczki syczuańskiej nad papryczką chili i to powoduje, że to jest pyszne i właśnie nie jest takie piekące.
Bardzo dobrze, że ta podróż została udokumentowana. Możecie zobaczyć na YouTubie, jak
a
Nadia
tak?
ze łzami w oczach mówi, że już nie jest w stanie zjeść więcej tego dania, bo jest za ostre.
Bo tak tam było więcej papryczki chili.
Na marginesie. Natomiast ja bym tylko wtrącił to, że mówiąc o tych 8 kuchniach, nie powinniśmy ograniczać tylko do wschodniej części Syczuanu, ale też powiedzieć o Chongqing, które teraz jest osobną prowincją, właściwie miastem na prawach prowincji, ale wielkim obszarowo. Ponieważ no Chongqing tradycyjnie jest tym obszarem wpływu, no na pewno wpływu kultury kulinarnej syczuańskiej i w Chongqing to jedzenie jest nawet ostrzejsze.
W Syczuanie używa się również czosnku, chili, imbiru i anyżu. Syczuan jest prowincją, w której dużo częściej niż w innych częściach Chin je się mięso królika.
Zdecydowanie. Aha. Ja myśląc o Syczuanie myślę o pieprzu, myślę o hotpocie i myślę o króliku.
Mi smakował królik. Jeszcze jak jadłam mięso, to jadłam parę razy i mi smakowały te syczuańskie
Całe
króliki.
Szczęście, że wszyscy jedliśmy kiedyś mięso. No ty zrezygnowałaś dawniej z mięsa, my tak relatywnie niedawno, ale no właśnie dzięki temu mamy doświadczenie z pewnymi mięsnymi potrawami, no bo też jak później o tym powiemy, ciężko jest zapoznać się dogłębnie z kuchnią chińską, nie jedząc mięsa.
Ale
zupełnie.
Też niestety w Szanghaju, mimo że były restauracje, które podawały króliki, takie typowo po syczuańsku, wszystkie splajtowały.
To mam wrażenie jest takie syczuańskie jedzenie, bo w ogóle kuchnia syczuańska, możecie się ze mną nie zgodzić, uważam, że jest najpopularniejszą kuchnią chińską. Kropka.
Tak uważam.
Też myślę tak.
O ile kiedyś może to była kuchnia z Guangdong, z Kantonu,
ale
to teraz jest to kuchnia
strony...
syczuańska. Natomiast królik właśnie nie jest takim daniem eksportowym z Syczuanu.
Mówimy,
to jest raczej jedzone w samym Syczuanie.
Ale czy mówimy o kuchni najpopularniejszej na świecie, czy tylko w Chinach?
A ja bym powiedział, że i to, i to.
Ja też bym tak powiedziała, bo takie dania jak na przykład Mapo Tofu czy Gongbao Chicken, tak, to są dania, które pochodzą z Syczuanu i one są ultra popularne zarówno w Chinach, jak i za granicą. Prawie każda restauracja chińska serwuje te dwa dania.
No bo jeżeli chodzi o liczbę emigrantów z Chin, no to wiadomo, że byłby to Kanton.
Tak.
Dlatego kuchnia kantońska... Tak, ale Kanton, no właśnie dlatego Kanton był, kuchnia kantońska była najpopularniejsza na Zachodzie, szczególnie w Stanach.
Tak.
Natomiast mam wrażenie, że teraz no, to jest Sichuan jest zdecydowanie prowincją, która święci triumfy w tym względzie. Ja ze swojej subiektywnej strony dodam tylko, że moim zdaniem jest to dlatego, że kuchnia Sichuanu jest najlepsza z tych wszystkich. No, mi osobiście smakuje najbardziej, więc...
No ja lubię też kuchnię hunańską, tylko kuchnia hunańska jest ogólnie mniej znana na zachodzie.
No ale właśnie z Syczuanu też pochodzą bardzo znane takie sosy i sposoby przyprawiania, jak właśnie mala, czyli to tak. Takie ostro odrętwiające, i yuxiang.
A yuxiang jest z Hunanu?
Myślę, że nie ma się co kłócić o takie detale, bo właśnie Hunan i Syczuan z tego względu, no, też, o którym powiedziałem, one się bardzo mocno przegryzają.
No tak,
i
się więc zazębiają. To tak,
ciężko, mówimy też o prowincjach chińskich, które są wielkości no, Polski bardzo często. Tak. Więc wewnątrz tych prowincji nawet możemy mówić o jakichś dystynktywnych kuchniach. Tak. Także tak, to zdecydowanie się przenika.
No i największym chyba towarem eksportowym Syczuanu jest oczywiście syczuański hot pot.
Najlepszy, tylko syczuański hot pot.
No bo hot pot ogólnie, jakbym miała podać jedno danie, które jest takim flagowym chińskim daniem, to powiedziałabym, że jest to huo guo, czyli hot pot. Ojej. A jego wariacja najbardziej popularna w Chinach i na świecie to jest właśnie wariacja syczuańska, czyli ostra.
Tak, zapraszam na mój kanał, tam będzie przepis, jak zrobić taką zupę w Polsce. Tutaj w Chinach możemy po prostu iść do supermarketu i kupić już taką, no taki... Taką esencję
taką
na tą
kostkę.
Zupę.
Tak,
taką
tak,
kostkę.
Tak.
Wrzuca się coś, zalewa wodą i to już jest. W Polsce niestety nie kupimy kostki, więc będę musiała na kanale pokazać, jak taką zupę zrobić w domu.
Ja bym tylko dodał co do hotpotu, że mówiąc o kuchni chińskiej, bardzo często są tacy radykałowie kulinarni, którzy uważają, że o w ogóle kuchni chińskiej, tradycji kulinarnej można mówić tylko w przypadku dań, które naprawdę wymagają dużego nakładu pracy ze strony kucharza. Tak jak sama powiedziałaś, to jest takie zakorzenione historycznie, gdzie już w czasach konfucjańskich gdzieś ta sztuka gotowania zyskała taki wymiar właśnie takiej sztuki rzeczywistej, artystycznej. I nie wiem, czy kojarzycie, ale teraz mi przyszło do głowy, że parę lat temu dosłownie był taki bardzo głośny komentarz jakiegoś szefa kuchni z Hongkongu, który powiedział, że hot pot to w ogóle nie jest żadne danie i że to nie jest w ogóle część tradycji kulinarnej chińskiej, że to jest w ogóle prymitywne, że to jest jakieś wrzucanie rzeczy do wrzątku,
zupy.
Do zupy. I ta wypowiedź spotkała się z gigantycznym
hejtem. No to jest bardzo kontrowersyjne.
Hejtem ze strony Chińczyków, którzy kochają hot pot. Ja osobiście też przyłączam się do tych głosów.
Ale wiesz, ja uważam, że jeżeli chodzi o hot pot, to okej, owszem, można się kłócić, że czy to wymaga, czy nie wymaga kunsztu, żeby to przygotować, natomiast to pokazuje coś więcej, jeżeli chodzi o jedzenie w Chinach. To pokazuje, że spożywanie posiłku jest dla Chińczyków bardzo ważne, bo hot pot jest daniem, które zajmuje nam, żeby zjeść hot pot, musimy poświęcić 2 albo 3 godziny. Siedzimy dookoła tego stołu ze znajomymi, z rodziną, rozmawiamy, spędzamy razem czas. To jest ta bardzo istotna część. No i obok Syczuanu mamy właśnie Hunan. Kuchnia hunańska jest jedną z tych 8 kuchni chińskich, takich bardzo znanych. Kuchnia hunańska, tak jak ta kuchnia syczuańska, to jest właśnie ten smak mala, czyli taki ostro odrętwiający, no to mówi się, że hunańska to jest ganla, że ona jest jednak bardziej po prostu taka, powiesz, tak powiem, tępo ostra. Tam używa się właśnie bardzo dużo papryczek chili, mniej używa się tego madzia, tej papryczki syczuańskiej. I ogólnie w kuchni hunańskiej też dużo więcej używa się składników, które są wędzone albo suszone w porównaniu na przykład z kuchnią syczuańską. W ogóle zresztą te dwie kuchnie, mam takie wrażenie, że często zestawia się ze sobą. Kuchnia hunańska jest kojarzona z tym, że jest bardzo ostra i nawet jak się właśnie rozmawia z Chińczykami o tym, no to oni mówią, że okej, Syczuan to jeszcze, ale Hunan to już nie ma szans na przykład, jeżeli ktoś nie lubi ostrego, bo tacy ludzie w Chinach też są, więc to też nie jest tak, że wszyscy
mnóstwo
Chińczycy
takich ludzi jest.
Lubią jeść ostre.
Trzymając się tego podziału na 8 kuchni, to w pierwszej kolejności powiedziałbym o kuchni kantońskiej. No i właśnie kuchnia kantońska jest kuchnią lekką w smaku. Na pewno nie jest to kuchnia słynąca z mocnych przypraw. Lokalna tradycja to raczej dążenie do zachowania oryginalnego i naturalnego smaku użytych składników. Moje ulubione danie z Kantonu, bo byłem w Kantonie, to jest taka świeża ryba, która jest w całości gotowana na parze w sosie sojowym. Poza tym, jeszcze jednym elementem, który możecie znać, jeszcze jednym daniem, który możecie znać chociażby często w hotpotach, on jest serwowany jako taki darmowy, takie darmowe danie, które możecie sobie nałożyć czekając na hotpot, to jest pudding z tofu, czyli taki trochę deser. Tak. I to jest naprawdę przepyszne.
Owszem.
Pudding z tofu. No właśnie, ale przechodząc dalej, kolejne dwie kuchnie, które znalazły się, moim zdaniem, trochę niezasłużenie w tych 8 kuchniach chińskich, wielkich kuchniach chińskich, to kuchnia Anhui i Zhejiang, które są obie kuchniami wschodnimi, można powiedzieć. Anhui nie graniczy, nie ma dostępu do morza bezpośrednio. Zhejiang jest z kolei prowincją, która jest bardzo blisko Szanghaju. No więc wspólną i jednocześnie taką dystynktywną cechą tych kuchni jest no właśnie wykorzystanie produktów wydobywanych z wody. I dosyć neutralny, niekiedy nawet słodkawy smak potraw. To są takie elementy dystynktywne i wspólne zarówno dla kuchni Anhui i dla kuchni z Zhejiang. Jeśli chodzi o Anhui, to prowincja ta słynie z tak zwanych żółtych gór, które znajdują się na południu prowincji Anhui i są bardzo popularną destynacją turystyczną. Co jest charakterystyczne dla tego obszaru żółtych gór, jest to, że są one gęsto porośnięte bambusem. Możemy też tam znaleźć grzyby, liście herbaty. Wskazałbym na wykorzystanie tych składników w kuchni Anhui jako na taki najciekawszy element kuchni. Moje ulubione danie z kuchni Anhui, no będę konsekwentny i wskażę na gotowane pędy bambusa, które są takie nieco chrupkie i twardawe i mają taki bardzo lekki, taki słodko-słonawy smak. Co do ostatniej z trzech kuchni, o których wspomnę, kuchni z Zhejiang, tak jak powiedziałem, to jest prowincja granicząca z Szanghajem, chociaż ja osobiście byłem tam tylko jedyny raz w stolicy tej prowincji Hangzhou. Jak myślę sobie właśnie o kuchni z Zhejiangu, to myślę o dwóch daniach. Po pierwsze przychodzi mi do głowy taka duszona wieprzowina, pewnie ją kojarzycie, dongpo, czyli to jest właśnie taka kostka wieprzowa wycinana z brzucha. Ona ma wielkość 5 na 5 centymetrów. Ona składa się w proporcji 50 na 50 ze skóry i mięsa. I ona jest gotowana bardzo, bardzo powoli z dodatkiem alkoholu. Jak ją jecie, to ona jest taka bardzo czerwona, taka właśnie wchodząca wręcz w czarny. Drugie danie, które mi się kojarzy z Zhejiangiem i ja wskażę jako swój osobisty faworyt, to są krewetki Longjing. To są krewetki rzeczne, czyli mniejsze, smażone, ale bardzo, bardzo króciutko w odrobinie skrobi i białka, jajka, a następnie podawane w takim lekkim sosie z zielonej herbaty. I to jest naprawdę, naprawdę świetne danie.
No i ja mam trzy ostatnie kuchnie. Pierwsza to jest kuchnia z prowincji Jiangsu. Jiangsu to jest prowincja, która również graniczy z Szanghajem i w ogóle powstało taka nazwa, która brzmi Jiangzhou i to są i to jest połączenie Szanghaju, prowincji Zhejiang i prowincji Jiangsu, więc bardzo często one są jakby tak podawane razem. I ja też nie do końca rozumiem, dlaczego istnieje rozróżnienie na kuchnię Zhejiang i kuchnię Jiangsu. Pytałam znajomych, czy oni wiedzą, czym się różni, oczywiście Chińczyków, kuchnia Zhejiang i kuchnia Jiangsu. Nikt nie wiedział, więc...
Nie jestem zdziwiona.
Więc dlatego trochę tak tutaj kwestionujemy ten podział na 8 tych kuchni i chyba każdy z nas uważa, że lepiej było na te 4. Mhm. W kuchni Jiangsu łączy się smaki słodki i słony. Potrawy są długo duszone lub mocno przyprawiane, na przykład suszona w soli kaczka, lub też gotowane na wolnym ogniu. Kuchnia Shandong. Shandong jest nad morzem. Kuchnia Shandong w Chinach słynie z tego, że tam używa się wielu różnych sposobów gotowania. Mam zapisane, że nawet 30 różnych sposobów gotowania. Użycie lokalnych ryb i ptaków, bo Shandong również jest prowincją nadmorską, więc znowu mamy ryby. Fujian w opozycji do Jiangsu, bo jest jeszcze kuchnia Fujian, ostatnia. W opozycji do Jiangsu jest taka lekka, czyli tak samo jak w Guangdong.
I w ogóle jeżeli chodzi o kuchnię Fujian, to jest kuchnia, która obecnie jest też kuchnią tajwańską, bo tak. Większość imigrantów, znaczy masa ludzi, to wynika też, może jeżeli spojrzycie sobie na mapę, wynika z geograficznej bliskości właśnie wyspy Tajwan z prowincją Fujian, ale właśnie masa imigrantów z tej prowincji płynęła do Tajwanu, więc to te kuchnie są zbliżone.
Tak, ale Fujian, znowu ryby, tak samo jak w Shandong. Shandong jest nadmorskie, Fujian jest nadmorskie, możecie sobie spojrzeć na mapę. Również ryby. Do tego potrawy często podaje się w zupach. Ceni się duszenie i gotowanie na parze.
No brzmi ciekawe te 8 kuchni, przynajmniej w teorii, ale ja chciałam się was zapytać, czy są kuchnie z jakichś regionów, których próbowaliście, być może na przykład w trakcie jakiejś podróży i których uważacie, że są na tyle dystynktywne i na tyle ciekawe, że zasługiwałyby na to miejsce bardziej niż na przykład Zhejiang, Jiangsu i Anhui obok siebie.
Mm-hmm. Dongbei.
No właśnie, no chyba musimy, no to jest taki elephant in the room, no taki, to wisi ten Dongbei, no to powiedzmy, czym jest ten Dongbei?
Dongbei, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest północny wschód, tam gdzie jest prowincja Heilongjiang, Harbin.
A właściwie wschód północny, bo w Chinach tak. Mówi się, odwrotnie
wschód
się określa.
Wschód północny, Heilongjiang, czyli tam gdzie jest Harbin, tam kiedyś mieszkało dużo Polaków zresztą. Prowincja Heilongjiang, prowincja Liaoning, prowincja Jilin.
Mm-hmm. Trzy.
Tak, tamte tak. Prowincje. I kuchnia Dongbei jest taka... Ja bardzo lubię zapraszać Polaków, którzy przyjeżdżają do Szanghaju, czy to rodzina, czy znajomi, na kuchnię Dongbei, bo ona jest taka... Ona tak łatwo siada Polakom, moim zdaniem. Bo tam jest dużo mięs, tam są makarony, tam są jakieś takie pieczywa lokalne.
I też takie, tak, nawet takie warzywa, które nam są bliskie.
Tak, tam przecież mają nawet taką swoją lokalną wersję barszczu, który przyszedł do nich z Rosji.
Ale ja mam wrażenie, bo też jak spojrzałem na te 8 kuchni i zobaczyłem, że najdalej wysuniętą na północ prowincją jest Shandong, Aha. Który nie jest północną prowincją, zastanawiałem się nad tym, czemu nie ma właśnie żadnej z prowincji Dongbei, czy Dongbei jako całości nawet, bo często właśnie w sensie kulinarnym szczególnie mówimy o całości Dongbei. Ja...
To są trochę zaszłości historyczne.
Też tak myślę, że to nie bez znaczenia jest to, że to były ziemie manczurskie, ale ponad to, żeby już tak nie upolityczniać tego dzisiejszego odcinka, ja zapytałem swoich znajomych, co oni o tym myślą, o braku Dongbeju. Oni nie widzą, znaczy mimo, że wszyscy to jedzą, to nikt nie mówi o tym jako o kuchni, która ma swoją jakąś taką właśnie dystynktywną, osobną charakterystykę. To jest po prostu takie, no jedzenie. Po prostu, tak. A to ludzie jacyś stamtąd przyjechali i robią to jedzenie, no takie, no jest. Ale nie możemy mówić, że to jest o tym, że to jest jakby osobna, wyrafinowana kuchnia chińska, jedna z tych 8 wielkich. Nie przekonuje mnie ta argumentacja.
Mnie również to nie przekonuje. Dawać mi tu jedzenie Dongbei, ja będę ich bronić i ja będę walczyć, żeby było 8 kuchni chińskich i tam ma być Dongbei.
Masz rację, ja bardzo się cieszę, że to ty, a nie ja podniosłaś ten wątek polityczny, ja więc tylko się podłączę po cichu do tego, co powiedziałaś.
Ja nawet bym się pokusiła o stwierdzenie, że ten Dongbei, to jedzenie z właśnie tego północnego wschodu, jest w jakimś stopniu takim po prostu chińskim jedzeniem. Niezależnie od tego, czy będziecie na wyspie Hainan, czy będziecie w Pekinie, czy będziecie, nie wiem, na pustyni w Gobi, w Dunhuangu.
Na plaży w Guangxi ostatnio byliśmy i tam serwowali właśnie Dongbei.
Wszędzie będzie to jedzenie.
To prawda. No ale zapytałyście o kuchnie, jakich nam brakuje. I z tych, gdzie ja byłem, wspomniałbym o kuchni z Shanxi, czyli z kuchni...
Liangxi.
Tak. Rodziamo. Wspomniałbym o tej kuchni. Tak, to jest w ogóle prowincja, której stolicą jest Xi'an, który tak. Możecie znać ze względu na armię terakotową, która została tam odkryta i tam pod właściwie Xi'anem można ją oglądać. To jest stały punkt wszystkich wycieczek po Chinach. Więc tak, brakuje mi tej prowincji.
To jedzenie jest bardzo dobre. Tam są też duże wpływy mniejszości Hui, mniejszości muzułmańskiej. Dlatego też że stosuje się nie tylko wieprzowinę, ale na przykład jagnięciny też w tej kuchni. Jest sporo dań mięsnych, jak właśnie ten słynny taki chiński hamburger, czyli rojiamuo, które uważam, że w ogóle nad hamburgerem ma olbrzymią przewagę, ponieważ mięso, które jest w rojiamuo, jest gotowane na wolnym ogniu przez wiele, wiele godzin, więc w ogóle jest...
I bardzo podoba mi się coś, co ostatnio odkryłem, czyli taka wegańska wersja rojiamuo, gdzie mięso jest zastąpione tudousami, czyli takimi tymi paskami z ziemniaka.
Gdzie to można kupić?
Pokażę ci po odcinku, jest naprawdę, naprawdę świetna rzecz.
Muszę to zjeść, no. Bo to jest rojiamuo, jeszcze tudousy, tak, to jest taki upgrade po prostu.
No. Nie chcemy dyskredytować Tybetu i Xinjiangu, ale są to prowincje, które w sensie kulinarnym są trochę jakby odcięte od reszty.
Tak, to prawda. One są w ogóle bardzo, bardzo inne od reszty chińskich kuchni, więc myślę, że o tym też warto wspomnieć.
Też bardzo często się ich w ogóle nie włącza do tych chińskich kuchni.
To prawda. Właśnie. I nawet jeżeli się myśli o, bo jeżeli, no okej, no to już mówimy o kuchni Xinjiangu, która jest też bardzo popularna, no właściwie jadąc do każdego...
Tak, jest niezwykle popularna w Chinach.
Jadąc do każdego właściwie chińskiego miasta... Z wielką łatwością natkniecie się na restaurację z takimi charakterystycznymi zielonymi szyldami i to jest to są restauracje muzułmańskie, więc wiele z nich może być utożsamiana z jedzeniem Xinjiangu, ale tak naprawdę po pierwsze one niekoniecznie są podobne do tego, co się je w Xinjiangu, a po drugie, one wcale nie są prowadzone przez ludzi z Xinjiangu, bo bardzo często one są prowadzone przez muzułmanów z innych prowincji Chin, gdzie jest duża ta ludność muzułmańska, chociażby, nie wiem, Gansu czy Qinghai.
To jest po prostu takie chińskie muzułmańskie, ja bym powiedziała.
Oni dostają dotacje, żeby to otwierać.
No, ale to jest bardzo dobre jedzenie i w ogóle to jest też coś, co ja polecam ludziom. Teraz oczywiście, no niestety po Chinach nie można podróżować, bo nie można tutaj wjechać na wizie turystycznej, ale normalnie jeżeli ktoś ma problem z chińskim jedzeniem, to uważam, że właśnie to chińskie muzułmańskie jest dobrym rozwiązaniem, bo to jedzenie naprawdę jest zawsze dobre i jest też niedrogie. No ale właśnie jak my byliśmy w Gansu i w Qinghai, to są prowincje, które no są niedaleko Mongolii tak naprawdę już, to tamto jedzenie też było bardzo ciekawe i było właśnie bardzo, bardzo mięsne. Dużo jagnięciny. To było też jedyne miejsce w Chinach, gdzie ja spotkałam się z normalnym jogurtem. Takim, że to jest jakby rzecz natywna dla tego regionu, że oni tam naprawdę robią ten jogurt i jedzą ten jogurt. Było też pieczywo. Więc ta kuchnia jest bardzo ciekawa i bardzo inna.
Tak, ja z tej podróży zapamiętałem taką zupę, ja teraz nie przypomnę sobie jej nazwy, taką słodką, ale jednocześnie bardzo sycącą zupę mleczną z dodatkiem rodzynek, sezamu.
Tak.
To jest bardzo popularna rzecz, to jest pyszne. Muszę to sprawdzić pyszne. Później. Mhm.
No i jeżeli ja jeszcze bym miała coś dodać, to oczywiście kuchnia junańska, ona jest przepyszna,
no
jest
właśnie,
bardzo różnorodna.
No właśnie.
Bo w Yunanie mieszka 30 kilka z tych 55 chińskich mniejszości i każda z nich praktycznie gotuje jakieś tam swoje jedzenie. Mamy Tybetańczyków, czyli część Yunanu, która znajduje się już pod Tybetem, ale to też jest również cecha Syczuanu. Bardzo duża część w ogóle Syczuanu, to już jest kulturowy Tybet. Jak mówiłaś, Nadia, o jogurcie, no to też rzeczywiście w Yunanie można dostać jogurt z jaka, bo jako, że to już jest w części Tybet, no to w tej części tybetańskiej można dostać normalnie jogurt z jaka. Jakaś tam babcia sobie stoi z jakiem i sprzedaje jakiś taki jogurt z takiej metalowej kany, wyciąga taką chochlą ten jogurt i wrzuca ten jogurt do takiego papierowego kubeczka i na to jeszcze daje taką łychę cukru. Zawsze zapominałam, żeby powiedzieć, że nie chcę cukru, więc dostawałam taki na maksa słodki ten jogurt, ale jogurt jest, można poprosić, żeby nie dodawali cukru. Tak, do tego na południu mamy to jedzenie dajskie, o którym mówiłam. Ostatnio tutaj wam robiłam talerz dajski.
Tak było.
Talerza dajskiego w Szanghaju nie można nigdzie kupić. Sprawdzałam, ciężko.
Chociaż jedzenie junańskie mam wrażenie, że zyskuje powoli na popularności.
Oczywiście, tylko problem jest taki, że tu w Szanghaju najczęściej junańskie jedzenie to jest taki miks. Że trochę jedzenia dajskiego, trochę jedzenia takiego, które się jada na przykład w stolicy, trochę jedzenia tego tybetańskiego. To nie jest takie... To nie jest jakieś takie jedzenie z konkretnego regionu, tylko to jest taki Yunnan. I nawet jak się pójdzie do takich popularnych sieciówek, które sprzedają jedzenie jurańskie typu Yunhaiyo, ona jest całkiem tania i również dobra, to tam to jest taki miks. I bardzo często w menu jest napisane, że to jest z kuchni dajskiej, to jest z kuchni mniejszości Hani, to jest z kuchni tybetańskiej, to jest z kuchni mniejszości Bai i tak dalej, i tak dalej.
Mam wrażenie, że to jest rzecz, która wybija się z naszej dyskusji o wszystkich tych prowincjach, które zostały czy nie zostały pominięte, że w momencie, w którym one, te kuchnie popularyzują się i rozprzestrzeniają wewnątrz Chin, często przez jakieś sieciówki wewnątrzchińskie, to te kuchnie od razu są spłaszczane bardzo mocno. I tak naprawdę ofiarą tego stają się wszystkie bez wyjątku kuchnie prowincjonalne w Chinach.
No, żeby znaleźć takie bardzo regionalne jedzenie junańskie, trzeba pojechać do Yunnanu. No dobra, ale mieszkamy przecież wszyscy w Szanghaju. Dlaczego nie powiedzieliśmy jeszcze o kuchni szanghajskiej? Co jest z nią nie tak? I dlaczego mówimy tu o Yunnanie, mówimy tutaj o Dongbeju, mówimy o Kantonie, a nie mówimy nic o Szanghaju? Halo?
Szanghaj jest miastem, w którym mieszkają ludzie z wszystkich zakątków Chin. I to nie jest tak, że kuchnia szanghajska jest najbardziej popularną kuchnią w Szanghaju.
Ja w ogóle mam wrażenie, że Szanghajczycy są tacy trochę offended, bo są tacy obrażeni za to, że ta ich kuchnia nie jest taka poważana w całym kraju.
I
nie
ludzie, jest.
Ludzie spoza Szanghaju raczej z tej kuchni mówią o tej kuchni, że ona nie jest jakaś super. Mówi się, że to wszystko jest za słodkie.
Zawsze,
że to jest za słodkie. Tak.
Zawsze, więc po pierwsze absolutnie tak, empiryczny dowód. Mam znajomą z pracy z Szanghaju, która właśnie dzisiaj, jak z nią rozmawiam o tych 8 kuchniach, ona uważała, że kuchnia Szanghaju jest jedną z nich, co świadczy o tym megalomaństwie. A jeżeli rozmawiasz z kimkolwiek spoza Szanghaju, który dowie się, że mieszkasz w Szanghaju, no to nawiązując też do tego, że jedzenie otwiera różne konwersacje, to zawsze usłyszycie komentarz: ojej, współczujemy, bo tam jedzenie strasznie słodkie.
Ja nie wiem, o co chodzi z tym słodkim jedzeniem.
Ono jest słodkawe, ale czy ono jest bardziej słodkie niż na przykład jedzenie właśnie w tych prowincjach okalających Szanghaj, o których wspomnieliśmy?
Nie wydaje mi się. Ja ostatnio też miałam taką sytuację, że jak powiedziałam o tym, no, że kuchnia szanghajska nie jest jakaś super popularna i poważana w Chinach, to ta osoba mi powiedziała: nie, no ale tutaj Jiangzhehu to jest takie popularne. Mm-hmm. Czyli on podłączył Szanghaj do tych bardziej popularnych kuchni z okolic Szanghaju, czyli Jiangsu i Zhejiang.
No właśnie, bo ta kuchnia szanghajska, czyli ten Bembangcai, ma opinię słodkiej, ale nie oznacza to, że to jest kuchnia deserów. No ja myślę o takich rzeczach, takich street foodowych, jak chociażby te takie kulki z masą sezamową, takie smażone.
Maczu, właśnie.
Takie, w ogóle użycie sezamu. Są też te takie cienkie placki z tym sezamem. Są też, oni mają te pierogi, które ja ich nigdy nie jem, bo ich nie lubię. To są takie, te pierogi takie jak kulki. One są trochę jak baodzy, ale one są bardzo mocno wypieczone od spodu, żeby ten sok z mięsa nie przepływał.
Tak, mamy oczywiście cungyoubin i jeszcze cungyoubanmian, czyli szanghajskie nudle cebulowe.
No właśnie, ale cały czas rozmawiamy o chińskim jedzeniu i o różnych smakach w różnych regionach Chin z perspektywy jedzenia poza domem, jedzenia w restauracjach, tak? Czy w Chinach popularne jest gotowanie w domu, Weronika?
Z perspektywy Szanghaju powiedziałabym, że to zależy w których grupach społecznych, głównie dlatego, że na to nie ma czasu. Niezależnie od tego, czy pracujesz w korporacji, czy pracujesz na Waimaju, jak to często mówimy, czy pracujesz w usługach, to jest bardzo czasochłonne gotowanie w domu, a jedzenie na zewnątrz jest mimo wszystko bardzo przystępne cenowo. Można kupić sobie baodzy za 1 juana gdzieś na śniadanie, albo 2 baodzy i masz śniadanie za złotówkę.
No właśnie, więc to nie jest tak jak w Polsce, gdzie cały czas jednak jedzenie na mieście tak zwane jest raczej asocjowane z osobami lepiej zarabiającymi, które stać na to po prostu. W Chinach często, jeżeli chcesz kupić świeże produkty i zrobić to jedzenie samemu, możesz nawet zapłacić więcej, a na pewno nie zaoszczędzisz wiele.
Nie jest element finansowy.
Tak, no chyba, że jesz w dobrych restauracjach, powiedzmy takich w centrach handlowych, tych chińskich i tak dalej. Okej, to będzie droższe, ale jeżeli jesz w noodle barach gdzieś przy drodze, to nie będzie drogie, bo możesz sobie kupić miskę nudli za 20 kłajów, czy nawet mniej.
No ale jak to jest z tym gotowaniem w domu? Jeżeli jednak gotujemy w domu, to co w ogóle potrzebujemy, żeby gotować chińskie jedzenie
jeszcze
w naszej kuchni?
Wrócę na chwilę. Kto gotuje w domu? Ja myślę, że bardzo często emeryci gotują w domu, bo oni mają na to czas. I im się chce.
Nie lubią może.
Tak, też myślę, że to jest takie hobby bardzo często. Ja mieszkałam przez 2 lata w takim Laofang, czyli takim starym szanghajskim mieszkaniu, gdzie ma się bardzo dużą jakby styczność z sąsiadami i tam zawsze mieszkają emeryci, więc rzeczywiście ja podpatrzyłam sobie trochę, że oni lubią gotować. Oni bardzo często gotują w ogóle w takich kuchniach, które są dzielone jeszcze często. I co trzeba mieć w kuchni, żeby gotować potrawy po chińsku? Na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że w Chinach bardzo często się używa sosów i past do przyprawiania jedzenia. Kiedyś pokazałam na swoim Instagramie, Wutruszczyńska zapraszam, jak wygląda półka z przyprawami, takimi ziołami czy jakimiś pieprzami w Szanghaju i ludzie byli zdziwieni. A dlaczego tam jest tylko 10 buteleczek? Co tam, czym przyprawiacie jedzenie, jeżeli nie tym? A potem pokazałam alejkę z sosami i pastami i było ich mnóstwo, po prostu cały regał, mnóstwo pięter. I to jest właśnie wynik tego, że tutaj raczej aromat się nadaje sosami i pastami. I mamy tak, ocet ryżowy jest bardzo popularny, tylko że w Chinach używa się raczej czarnego octu ryżowego. On jest też używany często do hot pota jako sos, na przykład do mięsa. Je się mięso maczane w occie. Mamy sosy sojowe, są różne, jest sos zwykły, sos lekki, sos ciemny, one się też między sobą różnią. Mamy wino Shaoxing, tak jak w Polsce czasami do jakichś sosów, na przykład pomidorowych, dodaje się wino czerwone, tak w Chinach używa się do tego celu takiego chińskiego wina ryżowego, ono się nazywa Shaoxing, Shaoxing jest zresztą pod Szanghajem. Olej sezamowy. Też macie chyba olej sezamowy w tym kuchni.
Oczywiście.
Każdy w Chinach ma olej sezamowy, ale to nie jest olej, który lejemy na patelnię i na nim smażymy, tylko olej, który dodajemy dla aromatu.
Bardzo popularny w kuchni syczuańskiej.
Mamy sos ostrygowy. Sos ostrygowy, ja go jeszcze mam, aczkolwiek on nie jest wegetariański, no bo on jest ostryg. Bardzo dużo ludzi go zamienia po prostu na sos hoisin. Hoisin w ogóle. Hoisin to jest hoisin tak naprawdę, który nie ma nic wspólnego z owocami morza. On jest po prostu z jakichś suszonych śliwek robiony.
Okej, okay. Ciekawe.
Tak, więc sos ostrygowy nadaje takiego głębokiego smaku umami. Mamy pastę doubanjiang. Nie wiem, czy kojarzycie tą pastę. To jest pasta, która powstaje z fermentowanej soi i papryczek chili. Ona jest bardzo popularna w kuchni syczuańskiej. Jak się robi w domu zupę na hot pot syczuański, albo malasianguo, albo bakłażana po syczuańsku, wszędzie się dodaje tą pastę. Ona jest popularna właśnie w kuchni syczuańskiej. Olej chili, również popularny w kuchni syczuańskiej. A jeżeli chodzi o przyprawy, no to mamy na przykład przyprawę 5 smaków. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest, ale to jest też
oczywiście
popularny w Polsce. Jest taka po prostu mieszanka chińska, można ją dostać w supermarkecie.
Takie curry chińskie trochę. W sensie przyprawy curry, no bo curry indyjskie jest też mieszanką przypraw, więc...
Więc tak, taka przyprawa chińska. Jeżeli mówimy o curry, to ktoś mnie zapytał na Instagramie, że jak to w Chinach się nie za bardzo przyprawia proszkami? Przecież Chiny są blisko Indii, a tam są te curry wszystkie i te proszki i w ogóle, więc dlaczego w Chinach się tego nie używa?
Zdefiniuj blisko.
No właśnie. No,
geograficznie, kulturowo.
No. Anyż gwiaździsty, oczywiście w Syczuanie bardzo popularny. Pieprz syczuański, o którym mówiła Nadia, który nie jest pieprzem. Cynamon również, imbir. Bardzo często w ogóle tutaj się najpierw nadaje aromatu olejowi, więc leje się olej na patelnię, na wok. Po czym dodaje się anyż, dodaje się laskę cynamonu, dodaje się imbir.
Wspaniała rzecz.
I smaży się tylko to przez 15 minut, sam olej z tym.
Ja akurat to jest rzecz, którą zaadoptowałem w ogóle do smażenia nie tylko chińskich potraw. Żeby najpierw właśnie wysmażyć przyprawę w tym oleju.
Tak,
i nadać najpierw w ten sposób im.
Tak, i potem wrzucasz te przyprawy i zostaje ci sam olej, który ma już aromat tych przypraw i wrzucasz tam cokolwiek. Ekwipunek, który jest potrzebny w chińskiej kuchni, to oczywiście wok. W ogóle jak się w Chinach wynajmuje mieszkanie, to bardzo często w kuchni nie ma nic oprócz woka. Jest tylko wok. Nie ma garnka, nie ma patelni zwykłej, jest wok, ale w sumie myślę, że wok wystarczy.
Wok jest garnkiem, jest patelnią,
wok jest,
jest życiem.
Wszystkim. Tak, bo przecież możesz w woku zrobić zupę. Zupę do hot potu syczuańskiego robiłam w woku. Możesz tam usmażyć coś, możesz tam włożyć też jakąś podstawkę i możesz tam też parować rzeczy.
Tak. Tak.
Wszystko możesz zrobić na łoku.
Bardzo wiele funkcji.
W zasadzie jak masz łok, to nie potrzebujesz ani garnka, ani patelni. I oczywiście, co jest potrzebne w każdym chińskim domu, my tego nie mamy, ale Chińczycy to mają, jest to rice cooker.
Mamy.
Macie rice cooker?
Oczywiście, że mamy.
Ale ogólnie rice cooker jest bardzo ciekawym urządzeniem z tego względu, że w rice cookerze gotuje się oczywiście ryż, ale on tam może leżeć cały dzień i ten rice cooker go podgrzewa, więc...
Tak, to jest super.
Niezależnie od tego, o której godzinie ugotujecie ten ryż i o której godzinie chcecie go jeść, on będzie zawsze ciepły.
Ten rice cooker jest dla Chińczyków czymś takim, że nie potrafią bez tego żyć. I jakby ja się spotkałam wiele razy z tym, że jak prosiłam znajomych z Chin, żeby ugotowali ryż w garnku, na przykład moją byłą spolokatorkę prosiłam o to, to ona nie wiedziała, jak to zrobić.
Oni gotują tam zresztą wszystko. Kiedyś byłam u mojej znajomej w domu i ona wynajmowała tylko pokój. I to było w takim bardzo starym, zapyziałym mieszkaniu, więc tam ta kuchnia nie wyglądała zbyt spoko, więc ona miała po prostu w pokoju rice cooker i ona tam gotowała wszystko. Ziemniaki, makaron, ryż, co się tylko dało, albo w ogóle takie potrawki z ryżem, czy nawet bez ryżu, oczywiście, zupy, jakieś wszystko w tym rice
cookerze. Ja mieszkałem przez pewien czas w akademiku w Chinach i mogę wam powiedzieć, że w rice cookerze można zrobić cuda. W sensie rice cooker jest całą kuchnią zmieszczoną do wymiarów 15 na 15 centymetrów.
Ja kiedyś zrobiłam pizzę w rice cookerze. Jest na YouTubie taka instrukcja, jak zrobić pizzę w rice cookerze.
Powinniśmy nagrać kiedyś taki film, taki półbeczkowy.
Co można ugotować w rice cookerze.
Tak, co?
Wszystko. Piszcie, czy chcecie taki challenge.
To jest dobry challenge. Co można zrobić w rice
cookerze. Film możemy nagrać na YouTube i będziemy razem gotować i kto ugotuje coś najlepszego w rice cookerze. Taki challenge.
Taki master chef, taki rice cookerowy.
Rice cooker chef.
Tak. Dobra.
Dobra, i to jest tyle. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej i chcecie opisy tych rzeczy, to zapraszam do mojego e-booka. A teraz przechodzimy do etykiety jedzenia. No bo mówimy cały czas o restauracjach, teraz przed chwilą wróciliśmy do gotowania w domu. Ale idąc do restauracji, oczywiście, czy jedząc w grupie ogólnie, w sumie nawet w domu, są jakieś zasady. Tak jak w Europie mamy etykietę jedzenia, tak w Chinach również mamy coś takiego i myślę, że o tym warto porozmawiać.
Ale chcę tylko wspomnieć, że ta etykieta będzie bardzo inna od tej, która jest znana nam i ludzie z zachodu również mogą mieć takie poczucie, że Chińczycy, z którymi spożywają posiłek, popełniają pewne faux pas. Na przykład czymś takim jest mlaskanie, które w naszej kulturze jest bardzo nieeleganckie. Mlaskanie i siorbanie, to jest w ogóle niedopuszczalne. Natomiast w Chinach w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi i jeżeli ktoś sobie wesoło mlaska koło was, no to jakby...
Nic.
Nic.
Ale zacznijmy od siedzenia. Słuchajcie, będzie to tak. Teraz wam opowiem, jak należy usadzać gości. Jeżeli jest to duża kolacja w restauracji, to bardzo często dostaje się tak zwany baosiang, czyli taki pokój z jednym stołem. Jeżeli przychodzimy, powiedzmy, trójką, czwórką znajomych, to dostaniemy pokój na dużej sali, ale jeżeli jest nas dziesiątka, to dostaniemy taki pokój. Za niego się najczęściej nie dopłaca, tylko tam się sadza duże grupy gości. I jeżeli jest to na przykład spotkanie biznesowe, to wygląda to tak. Jest pokój, w środku jest duży stół. Osoba, gość taki najważniejszy, usiądzie zawsze naprzeciwko drzwi. Kto będzie najważniejszą osobą? Jeżeli jesteście, powiedzmy, Polakiem, który przyjechał tutaj do Chin robić biznes, to prawdopodobnie będziecie to wy. I oni was tam usadzą jako takiego najważniejszego gościa, ale nigdy nie siadamy samemu na krześle naprzeciwko drzwi. Oni nas powinni tam usadzić. Jeżeli nas tam nie usadzą, to nigdy tam nie siadamy. Jeżeli to jest to spotkanie rodzinne, to prawdopodobnie usadzą tam najstarszą osobę z rodziny, czyli babcię lub dziadka najczęściej. Gdzie usiądzie szef firmy, który nas zaprasza, nas posadzi naprzeciwko drzwi, a on sam usiądzie przy drzwiach. I to jest z takiego praktycznego powodu, dlatego że siedząc przy drzwiach najłatwiej wezwać kelnera, żeby coś domówić bądź żeby zapłacić. No to szef firmy usiądzie przy drzwiach, a gość usiądzie naprzeciwko drzwi. Hierarchia najczęściej wygląda tak, że najważniejszy gość siada naprzeciwko drzwi i obok niego w prawo i w lewo rozchodzą się jakby coraz mniej ważne osoby. Szef firmy siada przy drzwiach.
Ale uważam, że w ogóle już sam fakt tego, że te stoły są takie okrągłe, to mimo wszystko wprowadza taką większą demokrację przy tym stole.
No tak.
Bo jednak nie ma czegoś takiego, że...
Coś siedzi na szczycie.
Tak, na szczycie albo na szarym końcu, tylko nawet jeżeli usadzamy tych gości w jakiejś kolejności, to i tak mamy dostęp do stołu jakby
taki sam.
No i przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia na tym stole będzie znajdowała się taka dodatkowa szklana zazwyczaj powierzchnia, którą możemy obracać i w ten sposób możemy, każdy ma jakby równy dostęp do wszystkich dań poprzez właśnie obracanie tego szklanego okręgu w centrum stołu.
Zgadza się. I też warto powiedzieć, że na kolacjach takich biznesowych czy rodzinnych przy dużych okrągłych stołach zawsze, ale to zawsze podawane są dania dla wszystkich do dzielenia.
Tak jak te dania się kręcą na tym kole szklanym, no to po prostu trzeba sobie przytrzymać na chwilę, nałożyć trochę na nasz talerz i puścić dalej, żeby inni też mogli skosztować.
Tak, jeżeli macie przed sobą małą miseczkę z ryżem, warto nakładać sobie te małe porcje jakiegoś dania na ten ryż po prostu. Jeżeli chodzi o picie, w restauracjach zawsze jest podawana darmowa herbata lub woda. Nie ma czegoś takiego, że za wodę trzeba dopłacić. To jest zawsze za darmo. Na spotkaniach biznesowych również często pija się piwo lub bajdzią, a jeżeli zaproszony jest zagraniczny gość, to firma często może się też zdecydować na postawienie po prostu zachodniego wina. Ja miałam takie sytuacje, że oni by pili bajdzią, ale jednak jako, że byłam ja, to postawili wino, jakąś tam butelkę na przykład francuskiego wina.
Bajdzią to jest taki odpowiednik polskiej wódki, taki mocny chiński alkohol, ale jest to dosyć obszerna kategoria.
Tak, bo Chińczycy na spotkaniach biznesowych bardzo często piją bajdzią, którego ja nie lubię.
Ja też nie polecam.
Czy w ogóle Chińczycy piją więcej alkoholu, niż by się wszystkim wydawało?
Zgadza się. I ogólnie też niestety do pewnego momentu bardzo niegrzecznym było odmawianie na przykład szefowi picia alkoholu, aczkolwiek mam wrażenie, że to już się po trochu zmienia. I to by było chyba tyle o piciu. A teraz mamy pałeczki. I tutaj to chyba by można było całą kartkę napisać, co należy robić, a czego nie należy robić z pałeczkami. I mamy tak, nigdy nie wskazuj pałeczkami na nikogo. Jest to niegrzeczne, tak jakbyście palcem pokazywali na kogoś, a ty, nie pałeczkami. Nigdy nie wbijaj pałeczek prostopadle do jedzenia.
A, no właśnie.
Czy ktoś wam kiedyś zwrócił na to uwagę?
Ja o pałeczkach wiedziałam, ale stosunkowo niedawno wbiłam tak łyżkę w jedzenie i również została mi na to zwrócona uwaga, że no nie powinno się tak robić. A dlaczego?
Bo to się kojarzy z kadzidłami, które się wbija w ziemię w świątyni i to się robi dla zmarłych, więc to się kojarzy ze zmarłymi i to jest takie duże tabu.
I ja też słyszałam, że na przykład na Qingming, jak w niektórych regionach się oferuje jedzenie dla zmarłych, takie symboliczne, no to właśnie też w ten sposób się tak wbija jakby, żeby też tu chcę, żeby były gotowe dla tej zmarłej osoby.
Ta obsesja śmierci i strachu przed nią w kulturze jest absurdalna. No tak samo unikanie liczby 4, nie można zapisywać imion w czerwonym kolorze.
To jest problem. I przechodząc dalej, mamy jeszcze płacenie. Płacenie w Chinach to jest w ogóle bardzo obszerna kultura, bo w Chinach mamy coś takiego jak qing. Jeżeli ktoś mówi, że zabiera cię na obiad i mówi wo qing ni, to znaczy, że on zapłaci.
Tak.
I tutaj w Chinach to się bardzo często opiera o takie przysługi. To znaczy, jeżeli ktoś cię zabiera na obiad, to powinieneś wiedzieć, że masz obowiązek zabrać tę osobę później również na jakiś obiad. I ogólnie to słowo qing w zdaniu oznacza, że osoba, która to mówi, zapłaci za ten obiad.
Tak mi się to podoba u mnie w pracy generalnie tak rundami i to idzie, że wszyscy pracownicy zamawiają sobie nawzajem bubble tea. I po prostu, nie wiem, wczoraj zamówiła to jedna koleżanka, dzisiaj zamawiam to ja, jutro ma zamówić to inna koleżanka, ale jest taka niepisana zasada, że jakby idziemy w kółko i zamawiamy sobie nawzajem bubble tea.
A mnie to drażni, ja wolę zdecydowanie AAG. Tak. Jeżeli o mnie chodzi.
AAG to znaczy zasada, że się dzielimy po prostu porówno. Nieważne kto ile zjadł, nieważne kto co chciał zamówić, dzielimy rachunek porówno na tyle osób, ile przyszło akurat. I też jeżeli chodzi o spotkania towarzyskie, o randki, to wiadomo, że wcześniej było tak, że zawsze płacił mężczyzna. W tym momencie to już się trochę zmienia. W Szanghaju różnie bywa. Niektórzy wolą tak, niektórzy wolą tak. Niektóre kobiety narzekają, że mężczyźni z zagranicy są okropni, bo oni chcą tylko ciągle AA. A niektóre kobiety z Szanghaju sobie to cenią. I jest jeszcze coś takiego, nie wiem czy słyszeliście, ABG.
No to o tym nie słyszałem.
Jest AB. AB to znaczy, że jedna osoba lub też jakaś część osób płaci więcej, a druga część płaci mniej.
No nie.
Są takie na przykład, takie, jak są te imprezy z WeChata w karaoke i tak dalej, to często jest tak, że na przykład mężczyźni płacą po 200, a kobiety płacą po 100. Że jakby dla kobiet jest taniej. Nie, ja też nie jestem fanką takich rzeczy, ja jestem fanką AAG.
Ale właśnie jeżeli chodzi o AAG i taką wtopę, którą można tutaj, myślę, zaliczyć, to jest to, co ty już powiedziałaś, że w Chinach generalnie płaci się za rachunek porówno.
Tak, nie ma czegoś takiego, że
a ja jadłam to, a ja wypiłam tylko jedno piwo.
Tak.
I generalnie jakby, jeżeli wychodzicie z chińskimi znajomymi, to jakby nie liczcie, nie wyliczajcie z rachunku, co dokładnie.
Co też wynika z tego, że w sumie jecie te same potrawy, które krążą między wami.
Tak, no bo to jest taka kuchnia, którą się generalnie dzieli, tak? Nie zamawiam jednego dania dla siebie, tylko zamawiam 5 dań dla nas wszystkich na przykład, tak? To jest raczej kiepsko widziane, żeby tak wyliczać co do centa, a co ja jadłam, a co ja piłam. Ja to właśnie bardzo cenię sobie w Chinach.
Zdecydowanie,
i
to jest wielki plus.
Obcokrajowcy, którzy mieszkają w Chinach, też zwykle jakby przejmują tą kulturę, że właśnie wychodzenie razem na jedzenie i potem płacenie za to jest bardzo łatwe.
Tak, to wszystko idzie tak płynnie. Tak. Bez żadnych zgrzytów.
Bez żadnych zgrzytów.
Albo ja zapłacę i okej, następnym razem ty zapłacisz, albo dzielimy się, ale dzielimy się porówno, więc tak, ja też.
I do tego
mam
jeszcze te płatności mobilne, o których wspominaliśmy w odcinkach o internecie, też pomagają,
też
tak?
To
na przykład przychodzi rachunek do stołu, który wynosi na przykład, nie wiem, 1000 yuanów, ja go płacę, ale ja dostaję pieniądze od reszty znajomych w ciągu najbliższych 3 minut, bo oni mi po prostu wysyłają to na WeChacie.
Tak, no, mówiliśmy o tym w drugim odcinku. Na WeChacie można zrobić taki split payment, po prostu ustawić, po prostu, że każdy ma określoną sumę, tak automatycznie się dzieli i po prostu.
Tak, dokładnie. Po prostu wpisujemy, ile wyniosła kwota za cały rachunek i automatycznie
nie
WeChat...
Nie trzeba tego dzielić, tylko jasne.
Tak, sam to dzieli i mówi, kto ma ile zapłacić.
To jest opcja w ramach WeChatu.
Ja w ogóle podzieliłabym tak bardzo luźno w Chinach restaurację na 2 typy. Jeden z nich to będzie taka restauracja, miejsce, do którego idziemy, żeby coś na przykład celebrować, żeby spożyć posiłek z rodziną, ze znajomymi, spędzić tam trochę czasu. Są też zwykle lekko droższe. A drugi typ restauracji to są takie po prostu, powiedziałabym, food jointy, takie, że wchodzimy tam, jemy swoje nudle, zajmuje nam to 20 minut i wychodzimy. No i jeszcze mamy w ogóle osobną kategorię restauracji z jedzeniem zachodnim, z jedzeniem zagranicznym. Tak, gdzie w Szanghaju tych restauracji jest dużo i bardzo dużo z tych restauracji w ogóle ma też właścicieli, którzy są obcokrajowcami. Jak to się w ogóle rysuje cenowo? Chińskie jedzenie kontra zachodnie jedzenie.
I jeszcze chińskie jedzenie tanie kontra chińskie jedzenie drogie.
Już w takie niuanse nie brnąłem. Znaczy, generalnie tak, no zgodzę się z wami, nie będzie to pewnie dla nikogo zaskakujące, ale Chińczycy jedzą na mieście bardzo dużo. I w ogóle wpływa to na to, że kultura jedzenia w restauracji jest dużo luźniejsza. W tym sensie, że nie jest niczym nagannym to, żeby nawet przynieść czy zamówić sobie jedzenie z innego miejsca, czy przynieść alkohol z innego miejsca. To jest tolerowane, to
prawda?
Nie jest żadne faux pas.
Tak, często jest w ogóle tak, że Chińczycy idą najpierw do góry, do restauracji, biorą numerek kolejkowy, czekają i w momencie, w którym mają czekać, idą do piwnicy, gdzie jest stoisko z bubble tea, biorą bubble tea, a potem wracają do restauracji z tym bubble tea i sobie piją bubble tea do jedzenia.
To nie jest żaden problem.
Chociażby. Albo ostatnio byliśmy w restauracji z takim grillem chińskim Shao Kao, gdzie był tuż obok tej restauracji otwarty sklep alkoholowy, gdzie wszyscy kupowali alkohol. Co za problem, przecież ta restauracja mogłaby sama sprzedawać alkohol i zabronić przynoszenia alkoholi z zewnątrz, ale nikt się o to nie spina. Oczywiście lunch jest bardzo często jedzony na mieście albo zamawiany do siedziby firmy. No i może się o tym przekonać każdy, kto chciałby o 12 wcisnąć się do swojej ulubionej knajpki albo zamówić w tym czasie jedzenie, gdy czas oczekiwania wydłuża się dwukrotnie. Jeżeli chodzi o lunche, to większość ludzi je podobne zestawy jedzenia, więc to będzie zupa, makaron, ryż z jakimiś gotowanymi, smażonymi warzywami i mięsem. Więc będzie to jedno danie, które ewentualnie jest zaserwowane na kilku talerzach opakowaniach. Z kolei, jeżeli chodzi o obiady, czyli takie późne posiłki na mieście, to one już są bardziej zróżnicowane. Osoby mniej zamożne, które długo pracują, zjedzą raczej coś podobnego do jedzenia lunchowego. Natomiast jeżeli chcemy się spotkać ze znajomymi, i mówimy o ludziach raczej bardziej zamożnych, to możemy pójść na przykład na hotpot. Możemy iść na hotpot, jasne. Możemy iść do restauracji takiej, jakich wspomnieliśmy, z tymi dużymi stołami, z kręcącym się szklanym kołem w środku, tak żeby dzielić się tymi wieloma daniami. Możemy iść na Shao Kao, wspomniany, czyli ten grill taki chiński, grill koreański, to są takie popularne opcje do jedzenia na mieście, na obiad, kiedy spotykamy się z większą grupą znajomych. Jeżeli chodzi, zapytałaś mnie też o ceny. Jeżeli chodzi o restauracje w Szanghaju, bo takowe porównywałem, w ogóle chciałbym powiedzieć, że o ile tak, Szanghaj jest droższym miastem, to jeśli chodzi o ceny jedzenia na mieście, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, to nie masz tak drastycznej różnicy pomiędzy Szanghajem a innymi prowincjami. Oczywiście są, jeżeli mówimy o takich najbardziej podstawowych daniach, które zamówicie na mieście. Nie jest to gigantyczna, kolosalna różnica, więc nawet mówiąc o cenach szanghajskich, można to w pewnym sensie odnieść do innych prowincji. Przytoczę ceny, żebyście mieli taki generalny ogląd sytuacji. Jeżeli chodzi o restauracje chińskie w Szanghaju i takie jedzenie popularne na lunch, to takie Nyorotang, czyli taka zupa, taki trochę rosół z makaronem i wołowiną, może kosztować już nawet 15 juanów, czyli około 9-10 zł.
Tak.
Jeżeli chodzi o pierogi, które też są popularne, taka duża porcja pierogów albo pierogów w zupie, czyli taki wonton, będzie kosztowała około 13 zł. Innym daniem takim lunchowym, które sobie wybrałem, jest malatang, czyli to jest taki mikro hotpot.
Tak.
To będzie koszt około 16-17 zł.
Ja na przykład jak biorę sobie malatang, to płacę o wiele mniej, dlatego że jak się nie je mięsa, tam no mięso jest najdroższe, to wychodzi bardzo tanio. Jak się nie bierze mięsa, to tam z 20 juanów i można się najeść.
Bo to jest to, w Chinach ciężko jest określić dokładną cenę dania, gdyż jakby istnieje bardzo wiele wariantów,
no tak.
A często jesteśmy w stanie nawet samodzielnie dobierać składniki. No tak jak właśnie w malatang,
tak.
Czy w tym Shao Kao, o którym mówiłem, czyli grillu chińskim, czy hotpocie. No, malatang, żeby wyjaśnić wam, to jest cudowny
jest
koncept, który chciałbym przenieść do Polski. To jest moje marzenie, otworzyć kiedyś restaurację.
Ponadzieś był we Wrocławiu, ale splajtowało w pandemii.
To ja podejmę jeszcze raz tę próbę, bo naprawdę kocham malatang. To jest bardzo prosta koncepcja. Właściwie malatang polega na tym, że bierzemy taką miskę plastikową i szczypce i mamy taką wielką, otwartą lodówkę z najróżniejszymi produktami mięsnymi, warzywami, tofu, makaronami, owocami morza. Nakładamy to sobie do tej michy, później oddajemy tę michę w okienku, ta micha jest ważona, zgodnie z jej wagą płacimy taką cenę, jaką wspomniałem, czyli to zazwyczaj będzie 25-30 juanów, jakieś 16-17 zł. I wszystko to, co wybraliśmy, będzie później zagotowane w takiej mala zupie, czyli takiej ostrawy.
Są też różne zupy, czasami jest do wyboru.
To prawda, są malatangi z innymi zupami, ja lubię te standardową
ostrą zupę. Ja lubię pomidorową.
Zupy, ale są też często na przykład właśnie pomidorowe. Więc to jest wspaniała rzecz.
To jest pochodka i to jest właśnie super wytrych dla wegetarian, bo po prostu wybieramy składniki, które są niemięsne, tak.
No właśnie, więc to są takie popularne dania, które właściwie każdy Chińczyk mieszkający w Szanghaju, niezależnie od wykonywanego zawodu i dochodów, może zjeść. Są natomiast w Chinach też droższe restauracje z chińskim jedzeniem. Należy do nich na pewno wspomniany przez nas wielokrotnie hotpot, gdzie trzeba się liczyć przynajmniej, tu nie wliczam alkoholu, ale przynajmniej to jest 200 juanów na dwie osoby.
Tak, no stówka na głowę,
Tak. Czyli no to będzie około 120 zł. Kaczka po pekińsku to dla jednej osoby będzie minimum 40 juanów, czyli 20 kilka złotych. To za taki obiad też na dwie osoby zapłacimy 60 zł. Natomiast w takim mieście jak Szanghaj oczywiście są też restauracje z zachodnim jedzeniem, które zyskują na popularności. Więc żebyście mieli orientację w cenach dań, które sami pewnie bardzo często zamawiacie na mieście, zacznijmy od jedzenia włoskiego. Tu mam ceny z takiej sieci restauracji Alimentari, do której często chodzimy. Aha. No więc pizza. To będzie około 80-100 juanów, czyli około 55 zł. Pasta, taka bez mięsa, najtańsza pasta, będzie kosztowała około 42 zł. Z kolei burgery, to sprawdziłem akurat Fat Cow, czyli takiej bardzo popularnej burgerowni w Szanghaju. Najtańszy burger będzie kosztował około 45 zł. Mm-hmm. Jeżeli chcielibyście zjeść polskie pierogi w Szanghaju, bo jest restauracja mm-hmm. z polskimi pierogami, pierogi Ladies, to zapłacicie za taką porcję 8 pierogów 35 zł. Wspomniałem o daniach zachodnich, ale to nie jest jedyne zagraniczne jedzenie w Szanghaju, bo nie zapominajmy, że tutaj gigantyczną kuchnią jest kuchnia japońska i koreańska.
Tak, oczywiście.
Więc tutaj akurat, w przeciwieństwie do tych dań zachodnich, o których wspomniałem, które faktycznie, jak widzicie po cenach, są droższe, dania kuchni japońskiej i koreańskiej będą tańsze niż w Polsce. Tak. Więc na przykład, no nie wiem, ramen japoński w takiej sieciówce w Aisen będzie kosztował około no, 23-4 zł.
Bardzo dobre i olbrzymie porcje.
Tak, zdecydowanie jesteście w stanie się nim najeść. Taki bibimbap koreański będzie kosztował, sam często zamawiam na lunch, może kosztować już 15 zł. Taki bardziej wystawny obiad, gdzie jedziecie ze znajomymi, koreański grill dla dwóch osób, możecie, myślę, że w stówce się zmieścić za taki koreański grill. Gdzie w Polsce byłoby to,
100 zł czy juanów?
100 zł, 100 okay. zł, tak sobie to przeliczyłem. No. Tak, to mniej więcej tyle by wyszło.
No dobra, to chyba tyle. Nagadaliśmy się dzisiaj, więc myślę, że będziemy się zbliżać już ku końcowi.
Nie jestem zdziwiona, jedzenie jest takim tematem, którym ja naprawdę jestem w stanie rozmawiać godzinami.
Tak, no, jeść i rozmawiać o jedzeniu.
Jeść i rozmawiać o jedzeniu, dokładnie. To jest moje marzenie.
Zgadza się, moje też. Jeżeli chcielibyście spróbować jedzenia chińskiego, które w Polsce jest tak sobie dostępne i to jedzenie jest często nieautentyczne, no to zapraszam oczywiście do zakupu mojego e-booka. Szczegóły znajdziecie na moim Instagramie. Będzie odnośnik na Instagramie naszym Małopowiedziane.
A ile tam jest przepisów w twojej książce?
Około 50.
No to nieźle, bo ja tak właśnie chcąc już zamknąć odcinek i myśląc o tym właśnie, jak wielką rolę w historii Chin i dla, no w ogóle dla społeczeństwa, kultury Chin ma kuchnia, to o czym wielokrotnie wspominaliśmy. Przypomniała mi się taka historia, o której powiedzieli mi znajomi, faktycznie sprawdziłem to i jest to rzecz Dawaj. Historyczna. Mówiliśmy o podziałach kuchni na 4 czy 8 kuchni, ale istnieje też taki historyczny podział na 108 dań. Ta historia odwołuje się do takiej historycznej uczty, która została wyprawiona przez cesarza Kangxi z dynastii Qing, czyli ostatniej dynastii chińskiej. To było na początku XVIII wieku. W ogóle Qing było dynastią manczurską, czyli wywodzącą się z Manczurii obecnie, do tego Dongbeiu, o którym często mówimy, czyli tego obecnie północno-wschodniej części Chin. I dynastia Qing, poza wieloma innymi problemami, zmagała się między innymi z kwestią pogodzenia aspiracji Manczurów z ludnością Han. Czyli tą ludnością Han, ludnością, która teraz jest zdecydowanie najliczniejszą grupą etniczną w Chinach. I cesarz Kangxi, który znany jest w historii Chin jako taki jednoczyciel, zorganizował wielki bankiet dla przedstawicieli tych dwóch skonfliktowanych grup etnicznych. Na uczcie tej zaserwowano dania reprezentujące cały przekrój kuchni wywodzących się z różnych zakątków chińskiego imperium. Według różnych szacunków tych dań było między 320 a 108. To ta druga liczba zapisała się w historii tradycji kulinarnej kraju, ale no świadczy to też o tym, że faktycznie jedzenie łączy ludzi i być może nawet dzięki tej uczcie i dzięki tej różnorodności chińskiej kuchni udało się w pewnym momencie ocalić Imperium Chińskie. Podobno kiedyś ktoś próbował odtworzyć ten bankiet i w ogóle koszt przygotowania tych potraw naprawdę szedłby w miliony juanów. Również ze względu na to, że wiele mięs, które były podczas niego serwowane, to obecnie są mięsa pochodzące z zwierząt, które są chronione lub handlowanie tym mięsem jest nielegalne. W ogóle wydaje mi się, że temat tych, bo to też tak teraz bym przeszedł w tematy bardzo polityczne, tematy COVID-u, targów z dziczyzną w Chinach.
No właśnie.
Ale może w innym odcinku o tym porozmawiamy, co? Bo już
myślę, że
to
warto się kiedyś
nad tym
pochylić. Tak samo jak nad tym, jak bardzo ważne jest jedzenie też z perspektywy chińskiej medycyny. A dzisiaj zostawiamy was z
tymi informacjami, które wam podaliśmy.
A jeżeli chcecie sami spróbować niektórych z tych smaków, o których wam dzisiaj powiedzieliśmy, to zapraszamy do nabycia e-booka Weroniki. Sam stestowałem, są to dobre przepisy.
Tak,
naprawdę
zrobiłam wam talerz dański. To było najbardziej wymagające danie, jakie zrobiłam w całym swoim życiu.
Dziękujemy wam za słuchanie i...
Ja zgłodniałem, nie wiem jak wy, ale bym coś zjadł.
Hot pot?
Okej, hot pot.
Słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia i smacznego.